Żeby się móc uczyć, trzeba mieć gdzie mieszkać. Slogan, truizm, no spróbujmy tak to powiedzieć młodym ludziom. To dla nich prawdziwe wyzwanie. Dlatego wybraliśmy ten temat w popołudniowym programie w Radiu RMF24. Teraz porozmawiamy trochę właśnie o rynku nieruchomości. Zastanowimy się nad tym, czy młodych ludzi, młodych studentów stać dziś na mieszkanie. Jakie mają możliwości, jakie opcje, jak to się mówi. Jak znaleźć odpowiednie mieszkanie dla młodego człowieka, który inwestuje w swoją edukację. O tym porozmawiam z Marcinem Drogomireckim. Witam serdecznie, panie Marcinie.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Ekspert rynku nieruchomości grupy Morizon Gratka. Na jakie mieszkanie stać dzisiaj studenta? Badaliście ten problem?
Tego nie badaliśmy. No i można odpowiedzieć na to pytanie, na takie mieszkanie stać, na jakie albo zapracuje, bo często studenci już pracują, albo na jakie pozwolą środki przekazywane przez rodziców.
No właśnie, dwa źródła, prawda? Albo sam pracujesz, albo masz bogatych krewnych, tak?
Dokładnie.
A jaki ma wybór uczący się młody człowiek na tym rynku nieruchomości?
Wybór w tej chwili jest bardzo duży, bo student może zarówno szukać miejsca w akademiku, może szukać pokoju do wynajęcia, może szukać mieszkania do wynajęcia od osoby prywatnej, no i może szukać miejsca w akademiku prywatnym i może szukać mieszkania w takich inwestycjach, tak zwanych PRS-owych, właśnie budowanych z myślą o wynajmie, no, że cały budynek, wszystkie lokale są wynajmowane za stałą opłatę, i nie ma tam, że tak powiem, stałych mieszkańców, wszyscy są najemcami.
Czyli wachlarz jest bardzo szeroki, prawda? Czyli co, panuje optymizm?
No myślę, że sytuacja na rynku w tej chwili jest korzystna dla osób szukających lokalu do wynajęcia, zarówno jeśli chodzi o wielkość oferty, jak i o stawki, które, no co tu dużo mówić, są stabilne, nie rosną, nie ma jakiejś mega gorączki. I oczywiście mamy w tej chwili ten okres jesienny, można już powiedzieć, studencki. Natomiast no nie obserwujemy jakichś galopujących wzrostów cen, nie ma tych castingów, nie ma kolejek do oglądania oferowanych mieszkań. Jest spokój, jest w czym wybierać. Myślę, że sytuacja jest jeszcze wciąż bardzo dobra dla tych, którzy teraz będą szukać mieszkania.
A jak to jest w porównaniu z poprzednimi latami? Poprawiło się?
Zdecydowanie się poprawiło. Myślę, że jest podobnie jak w roku ubiegłym i dużo, dużo lepiej niż 2-3 lata temu, kiedy mieliśmy no, tę anomalię na rynku najmu spowodowaną napływem ponad 1 000 000 uchodźców z Ukrainy, którzy wynajmowali wszystko i w ten sposób sprawiali, że na rynku rzeczywiście brakowało ofert najmu. W tej chwili sytuacja jest zupełnie inna. Mamy stabilizację.
Czyli ten czynnik, nazwijmy to tak ogólnie, czynnik ukraiński nie odgrywa już takiej roli?
Absolutnie nie. W tej chwili można powiedzieć nawet, że no, część osób, część obywateli Ukrainy, która wynajmowała mieszkania, albo je zwalnia, ponieważ wyjeżdża, czy gdzieś dalej na zachód, albo część z tych osób no, po już dłuższym pobycie, po zadomowieniu się w Polsce, decyduje się na zakup mieszkania.
Czyli ta sytuacja się ustabilizowała, prawda? Już nie ma takiego ranu na mieszkania, tak?
Zdecydowanie tak. Wreszcie rynek wraca do normalności.
A w jakich miastach sytuacja dla studentów jest najtrudniejsza? Jak wyglądają ceny wynajmu?
Znaczy, nie powiedziałbym, że gdzieś jest sytuacja trudna, tak? We wszystkich miastach w tej chwili ofert jest dużo, ceny są stabilne. Oczywiście w zależności od miasta stawki są bardzo różne. Najdrożej oczywiście jest w Warszawie, gdzie średni koszt netto wynajęcia kawalerki to jest około 2700 zł. Podkreślę koszt netto, czyli tu ta cena nie obejmuje opłat dla spółdzielni, czynszu dla spółdzielni, nie obejmuje prądu, gazu, nie wiem, garażu czy internetu. Także średnio w Warszawie kawalerkę wynajmiemy za 2700 zł.
Może ja dopytam o przyczyny tego stanu rzeczy, bo no, wiadomo, Warszawa, tak się mówi, prawda? Ale to jest ten prestiż metropolii, czy jakieś inne czynniki wchodzą tutaj w grę? Może, nie wiem, droższe życie w stolicy?
No, w Warszawie wszystko jest droższe. Ceny mieszkań są wyższe, życie jest droższe, popyt jest duży, uczelni jest wiele, studentów są dziesiątki tysięcy, więc siłą rzeczy w Warszawie koszt najmu jest wyższy niż chociażby w Krakowie, gdzie już za taką podobną kawalerkę trzeba zapłacić około 2300 zł, czyli około 400 zł mniej.
Mimo, że to też uniwersyteckie miasto, prawda?
Oczywiście tak.
Wypełnione uczelniami przeróżnymi.
Jak najbardziej. A już w Poznaniu średnia cena kawalerki to 2000 zł. No więc różnice są duże i podkreślę, mówię o średnich cenach. Wszędzie możemy znaleźć zarówno tańsze mieszkania, jak i nawet znacznie droższe.
To już wiemy, gdzie najtaniej studiować, prawda? Przynajmniej jeśli chodzi o ten czynnik mieszkaniowy. A jak znaleźć dobre mieszkanie dla studenta? Na co zwracać uwagę, tak żeby było najtaniej? Na co pan zwróciłby uwagę?
Przede wszystkim zacząłbym od tego, żeby już szukać, żeby nie odkładać tego na ostatnią chwilę, no bo sezon studencki ma to do siebie, że w pierwszej kolejności znikają te najatrakcyjniejsze oferty. Czyli mieszkania w dobrych lokalizacjach, w dobrym standardzie, no i w dobrej cenie. Jeżeli ktoś obudzi się, że tak powiem, z poszukiwaniami w drugiej połowie września, no to niewątpliwie rynek będzie już mocno przebrany i tych najtańszych, najfajniejszych ofert będzie zdecydowanie mało, albo wprost będzie ich brak, więc nie należy tego odkładać.
Nie na ostatni dzwonek po prostu, tak?
Absolutnie, nie na
ostatni.
Nie pod
koniec września szukać.
Nie pod koniec września, bo wtedy niewątpliwie zostaną na rynku te droższe oferty i niekoniecznie atrakcyjne, czyli w dobrej lokalizacji, z łatwym dojazdem, z dobrym wyposażeniem, w dobrym standardzie. Także już szukać, co ważne, rozmawiać z właścicielem albo z pośrednikiem nieruchomości, który daje gwarancję, że mamy do czynienia z poważną ofertą, a nie, co też nierzadko się zdarza, z naciągaczem. Mhm. Także to są kluczowe rzeczy. No i oczywiście sprawdzajmy standard, pytajmy o wszystko, o wyposażenie, o kaucję, o to, na jak długo możemy zawrzeć umowę, jakie są warunki wypowiedzenia umowy najmu.
A jak nie dać się naciąć? Na co zwrócić uwagę, żeby... No, gdzie się powinna zapalać ta czerwona lampka?
Och, jest szereg takich miejsc, gdzie można się naciąć. Przede wszystkim nie wpłacajmy jakichkolwiek pieniędzy z góry. Mam tu na myśli osoby, które szukają mieszkania do wynajęcia przez internet, kontaktują się z rzekomym właścicielem i ten mówi: och, mam tylu chętnych, więc jeżeli chce pan, pani, żeby to mieszkanie dla pani, pana trzymać, to proszę tutaj o przelanie na przykład 500 zł czy 1000 zł na to konto. Absolutnie nie róbmy takich rzeczy. Zwykle tacy naciągacze po takiej transakcji znikają i nie ma żadnych szans ich znalezienia. Więc kontaktujmy się z właścicielami, sprawdzajmy, czy rzeczywiście mamy do czynienia z właścicielem mieszkania, tudzież z pośrednikiem nieruchomości. I to na wstępie są kluczowe rzeczy, jeżeli nie chcemy się naciąć.
Panie Marcinie, czy to jest w ogóle dobry moment na kupno nieruchomości?
Jak najbardziej. Uważam, że dobry moment na kupno nieruchomości jest zawsze, gdy tej nieruchomości potrzebujemy.
No tak, ale to jest takie generalne, że tak powiem, życiowe prawo.
Tak.
Fajnie, jakby zawsze warunki spełniały te nasze oczekiwania.
Tak, warunki są zawsze różne i nigdy nie przewidzimy tego, jakie warunki będą za pół roku, za rok, za trzy lata. Natomiast potrzeby mieszkaniowe mamy zawsze, w sensie gdzieś musimy mieszkać. Oczywiście możemy zawsze odkładać decyzję o zakupie, zdecydować się na najem. I znam przypadki osób, które tak jak mówiły o tym 10 lat temu, tak do tej pory mówią i wynajmują i wciąż nie mają swojego mieszkania. Oczywiście można tak zdecydować i tak żyć, natomiast zakup mieszkania, nawet na kredyt, no, jest budową swojego majątku.
Czyli oczywiście, mówiąc tak filozoficznie troszkę, żyje się tu i teraz, prawda? Przyszłość jest niepewna. Nie ma co odkładać tych kluczowych życiowych decyzji na potem.
Tak, zdecydowanie. Pamiętajmy, no właśnie, że potrzebujemy, jeżeli jesteśmy studentami, okej, no to potrzebujemy dzisiaj małego mieszkania. Jeżeli jesteśmy już parą, tworzymy związek, a jeżeli mamy dzieci i rodzą się kolejne, potrzebujemy większego mieszkania. Nie ma co czekać, myśląc, że będzie lepiej. Tak? Jeżeli potrzebujemy przestrzeni dla siebie, dla rodziny, to szukajmy mieszkania i jeżeli mamy ku temu możliwości, mamy środki, tudzież mamy zdolność kredytową, to jak najbardziej zmierzajmy do zawarcia transakcji, a nie do odkładania tego w nieskończoność, ponieważ to tak naprawdę do niczego nie prowadzi.
Panie Marcinie, ale sporo osób wybrało taki kierunek, jaki pan proponuje, taki kierunek życiowy, zdecydowali się, zaryzykowali. Wiadomo, że muszą brać kredyty w większości, prawda? Że mało kto dysponuje taką gotówką, żeby kupić sobie mieszkanie za własne pieniądze. Zazwyczaj to są pożyczane. I później na tym cierpią, na tym ryzyku. To znaczy, nie zawsze ta filozofia życiowa się sprawdza. Jak ocenić, że się rzeczywiście ma taką zdolność? Bo przecież to ryzyko zawsze życiowe istnieje.
Ryzyko życiowe, tak, istnieje zawsze, natomiast z mojego doświadczenia te osoby, które kupiły na kredyt, o którym pan wspomniał, w rzeczywistości bez problemu radzą sobie z tym kredytem. No oczywiście są przypadki takie, że ktoś, nie wiem, stracił pracę, jakaś sytuacja życiowa sprawiła, że stracił tę zdolność spłacania rat kredytu. Natomiast
albo nazywa się Frankowicz na przykład.
No też tutaj to jest świetne słowo wytrych, Frankowicz, jak oni mają źle. No tu też mam doświadczenie takie, że w tej chwili raty kredytów frankowych zaciągniętych lata temu, one wcale nie są wysokie. W odniesieniu do rat, które w tej chwili należałoby płacić za zakup mieszkania, one są chyba w zdecydowanej większości niższe, także nie.
Czyli ten słowo Frankowicz się pana zdaniem opłacił jednak mimo wszystko, tak?
Mimo wszystko się opłacił, a już dla tych, którzy dogadali się z bankiem albo wygrali procesy i de facto pożyczyli pieniądze za darmo, no to oni są już zupełnie wygrani, powiedziałbym.
Ja może nawiążę do ostatniej faktografii, bo kwestia frankowiczów to ciągnie się ho, ho, ho od lat. Dzięki lipcowej obniżce stóp procentowych w Polsce wzrosła zdolność kredytowa dla gospodarstw domowych o przeciętnych dochodach. Tak czytam w analizie portali rankomat.pl i rynekpierwotny.pl. Czy to oznacza, że więcej osób stać na mieszkanie?
Tak, to oznacza, że więcej osób, zarabiając w tym wypadku według tych analiz średnią krajową, może pozwolić sobie na zakup mieszkania na kredyt hipoteczny. Tak, ta sytuacja się już od dłuższego czasu, od ponad roku poprawia. No i miejmy nadzieję, że nic się nie zmieni i wciąż będzie się poprawiać.
No ale wzrośnie popyt, prawda, w tym momencie?
Popyt prawdopodobnie wzrośnie, ale tu też nie demonizujmy tego. Mamy dużo ofert na rynku w tej chwili. Nie mamy tego szaleńczego popytu, z jakim mieliśmy do czynienia w 2023 roku po wprowadzeniu programu Bezpieczny Kredyt 2%, kiedy wszyscy się ścigali, tak, kto dostanie dopłatę, kto kupi mieszkanie. Tych mieszkań na rynku brakowało, ceny rosły, można powiedzieć, odlatywały w kosmos. Od połowy 2024 roku sytuacja stabilizuje się, mamy duży wybór ofert, możemy spokojnie przebierać, oglądać, porównywać, analizować i
rozsądnie decydować. Nie ma takiego ryzyka, że właśnie drastycznie wzrośnie popyt i wzrosną ceny nieruchomości?
W mojej ocenie takiego ryzyka nie ma. Możemy planować w tej chwili na spokojnie zakup mieszkania, czy to za gotówkę, czy na kredyt. Tylko warto podjąć kroki, żeby zacząć to robić, bo często dużo się mówi, ale samo nic się nie wydarzy.
Tak. Ja jeszcze może nawiążę do innych danych statystycznych. Chciałbym, żeby je pan skomentował. Czytam, że w lipcu deweloperzy rozpoczęli budowę ponad 11 900 mieszkań wobec 8800 rok wcześniej. No, informuje o tym Puls Biznesu. Czy to są przygotowania deweloperów na rosnący popyt?
No, myślę, że to jest dobry sygnał dla rynku. To oznacza, że pula ofert, które pojawią się za jakiś czas na rynku, pamiętajmy, że proces inwestycyjny trwa, że tych ofert będzie więcej, że będzie w czym wybierać, ale przede wszystkim tak, jest to sygnał, że deweloperzy przewidują, że ta sytuacja będzie się poprawiać, że coraz więcej Polaków będzie stać na to, żeby mieszkanie nowe kupić, czy po prostu wymienić. Bo pamiętajmy, że nie zawsze zakup mieszkania to jest pierwsze mieszkanie, o którym marzymy i wreszcie idziemy na swoje. Nie, coraz więcej osób chce podnieść standard swojego życia, mając mieszkanie, dajmy na to, dwupokojowe, 40-metrowe, z biegiem czasu chcą mieć mieszkanie trzypokojowe, 70-metrowe, więc wymieniamy mieszkania.
Panie Marcinie, jeszcze chciałbym zapytać o jeden taki czynnik właśnie. Prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego. Zakłada ona objęcie rękojmią deweloperów VAT mieszkań i domów nabytych również na podstawie umów deweloperskich. Jak to może wpłynąć na rynek nieruchomości?
To nie przeceniam jakichś pojedynczych ustaw i ich wpływu na rynek. Myślę, że rynek w dalszym ciągu będzie się stabilizował, normalizował. Nie będzie tych sensacyjnych doniesień, z jakimi mieliśmy do czynienia dwa lata temu. Po prostu, powiedziałbym, zmierzamy do normalności na polskim rynku nieruchomości.
Bardzo spokojnie brzmią te słowa, spokojnie brzmi pana ton też wypowiedzi. Marcin Drogomirecki, bardzo panu dziękujemy za tę rozmowę. Ekspert rynku nieruchomości grupy Morizon Gratka był gościem radia RMF24. Miłego dnia życzymy i dziękujemy za ten wykład.
Dziękuję bardzo.
Kłaniamy się.